Godzina 16 wybiła. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dzisiejsze popołudnie wnet. Przed kilkoma godzinami dotarła do nas bardzo smutna informacja. Nie żyje były minister środowiska profesor Jan Szyszko. O tym poinformował dziś prezydent Andrzej Duda. Dziś przed południem odszedł pan profesor Jan Szyszko, naukowiec i polityk, ale przede wszystkim dobry i życzliwy człowiek. Pasjonat przyrody, którego darzyłem wielką sympatią i szacunkiem, napisał prezydent Andrzej Duda. Pan profesor Jan Szyszko od wielu lat związany był także z Radiem Wnet, z mediami Wnet. Był jednym z pierwszych spółdzielczych mediów Wnet. Między innymi dzisiaj będziemy rozmawiać i wspominać pana profesora, a będziemy także wspominać pana ministra z Krzysztofem Skowrońskim i Tomaszem Wybranowskim, którzy są w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oczywiście jesteśmy bardzo przejęci informacją, która dotarła do nas tutaj, do Krakowa, bo w Krakowie jesteśmy przejęci, bo uważamy, że pan profesor Jan Szyszko był wielkim przyjacielem radia, przyjacielem naszym, z którym mieliśmy bardzo dużo wywiadów, bardzo dużo rozmów, bardzo dużo podróży, bardzo dużo serdeczności od pana profesora zaznaliśmy. Ostatnia wizyta pana profesora w radiu to był 25 września, ale wcześniej Tomasz Wybranowski był w Tucznie, a Tuczno to było to miejsce, które pan profesor Jan Szyszko uwielbiał najbardziej.
Dokładnie tak było. Eksperymentalna hodowla. To wszystko, co było dla pana profesora Jana Szyszko najcenniejsze. Z uśmiechem opowiadał o tym miejscu. Opowiadał również o dziwnych zdarzeniach, o tym, czym jest tak naprawdę hejt w życiu polityka, ale jak twierdził, trzeba być dobrym, bo dobro zawsze wraca razy trzy. Był zawsze życzliwy i uśmiechnięty. No i ta wizyta ostatnia podczas trasy Wracamy do źródeł miała miejsce 11, to była niedziela, a potem ten poranek 12 sierpnia 2019 roku, kiedy z profesorem Janem Szyszko właściwie zrobiliśmy takie podsumowanie i tego wszystkiego, co związane było z Doliną Rozpudy, tego wszystkiego, co wydarzyło się z Puszczą Białowieską w roli głównej, ale również z tym, jak widzi przyszłość tego wszystkiego, co nazywa się umiłowaniem natury. No i może teraz fragment tej rozmowy, Krzysztofie. Przenosimy się wspomnieniami do 12 sierpnia 2019 roku. Tuczno, pod niebem tego niezwykłego miejsca, rozmowa z profesorem Janem Szyszko.
Większość obszarów Natura 2000 znajduje się na terenach leśnych, a w związku z tym, a ponieważ Natura 2000, czy też stan występujących gatunków zieli jest pochodną użytkowania, to znaczy, że Polacy potrafią tak użytkować, że mają wszystkie gatunki i siedliska, które już dawno nie występują w zachodniej Europie, prawda? Ale to jest przekłamywane, ale z bardzo prostego powodu. O tym zacząłem tutaj mówić. Są ludzie niezwykle inteligentni, którzy patrzą na polskie zasoby leśne, również i ziemskie, bo przecież tak jak już powiedziałem, to jest ponad 8 milionów hektarów. Łatwo to przejąć, prawda? Można to wykorzystać jako mienie zastępcze, jako reparacje różnego rodzaju, prawda? A niech pan jeszcze zauważy, że Polska jest rzeczywiście unikatem pod względem światowym, pod względem zasobów tradycyjnych, zasobów energetycznych. Prawie 90% węgla kamiennego całej Unii Europejskiej w nowym składzie znajduje się na terenie Polski. Tyle samo w układzie wymiernym mamy węgla brunatnego, przebogate zasoby gazu łupkowego, ogromne zasoby geotermalne, czyli odnawialnych źródeł energii. I teraz niech pan sobie wyobrazi, jak te głowy, które myślą. Prawda? No gdybyśmy tak przejęli taki teren, a później zmienili na wzór chociażby prawa amerykańskiego, prawo geologiczne. To, co jest na mojej powierzchni, jest również i głęboko w ziemi też moje. No to wie pan, to jest naprawdę fajny kąsek do tego, żeby nad tym się zastanowić. Ci ludzie inteligentnie na ten temat myślą, powiedzmy sobie szczerze. A odnośnie tego huku, odnośnie polskich lasów państwowych, to jest wzór dla całego świata do naśladowania. W jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze po to, żeby te zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi, żeby były pomnażane równocześnie. No, czyli taki typowy przykład czynienia sobie ziemi poddaną, albo inaczej zrównoważonego rozwoju. Korzystać z zasobów przyrodniczych po to, żeby te zasoby przyrodnicze trwały, żeby było ich coraz więcej, żeby służyły człowiekowi i przyrody. I to jest wzór do naśladowania, no ale tego nie chcą zobaczyć koła, szczególnie liberalne, ja bym powiedział lewackie. Niech pan zauważy, organizacje tak zwane pozarządowe, ekologiczne, to jest one atakują co? No atakują polskie lasy państwowe, prawda? Że nie potrafią chronić ochrony przyrody.
A pan im daje pączki.
Ja im daję pączki, bo wie pan, po pierwsze jestem również i profesorem, jestem dydaktykiem, no więc ciągle liczę na to, że jednak ci ludzie zaczną współdziałać. W zakresie,
trochę się nawrócą.
No ja bym powiedział, nawrócą się. Rzeczywiście, że rozsądek wróci. A myślę, że aby ten rozsądek wrócił, jest bardzo prosta metoda. Zabrać im dofinansowanie, panie redaktorze. Bo jak patrzę na te twarze, które tutaj są w Puszczy Białowieskiej, to te same twarze są pod Sejmem i protestują przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Te same twarze atakują Kościół. Te same twarze znieważają nasze symbole. Ostatnio z profanowanymi wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej okleili moje biuro poselskie. To są ci sami ludzie. To jest naprawdę wąska grupa osób, ale niezwykle aktywna. A myślę, że chyba najlepszą metodą jest jednak, żeby zobaczyć, skąd są finansowani i na jakich podstawie. I wtedy to by się chyba sprawa wyjaśniła zupełnie.
Musimy powrócić do tego wszystkiego, co dzieje się pod niebem Puszczy Białowieskiej. Radio Wnet bardzo blisko tych wszystkich problemów, ale przede wszystkim też i mieszkańców tych trzech nadleśnictw, tych niezwykłych gospodarzy, którzy nas gościli przed 2 laty i przed rokiem. Tutaj z pozdrowieniami dla rodziny Zamońskich, rodzina
leśników. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców rejonu Puszczy Białowieskiej, zresztą mieszkańców Hajnówki, świetnie się...
I pana Jurka Smoktunowicza także.
Również.
Teremiski, niezwykłe miejsce, bliskie w sercu Radio Wnet, ale właśnie, modlimy się tam o jedną rzecz, panie profesorze, o to, aby tam, nie daj Boże, żadna iskierka nie padła. Dlaczego modlitwy są ważne?
To jest ogromne zagrożenie. Zagrożenie pożarowe jest przykład. Tego zresztą przemilczany. Rok 1992, 10 sierpień, w ciągu 8 godzin spaliło się ponad 6 tysięcy hektarów na terenie Puszczy Nadnoteckiej, a dokładnie na terenie Nadleśnictwa Potrzebowice. Tam spaliło mi się również 400 hektarów lasów. I gdyby nie opatrzność boska, krótki deszcz, 15-minutowa, ale nawałnica. Gdyby tej nawałnicy nie było, spaliłaby się cała Puszcza Nadnotecka, spaliłoby się wiele miast i osiedli wokół Puszczy Białowieskiej. Byłoby to nie do uratowania. Coś takiego, gdyby się stało w tej chwili w Puszczy Białowieskiej, a pożary bywały tam i historycznie są udowodnione, trwały tam dosyć długo, to wtedy jest to nie do ugaszenia całkowicie, a równocześnie, tak jak mówią mieszkańcy, tam znajdują się duże magazyny amunicji. No więc katastrofalne skutki. I o tym trzeba pamiętać i wiem, że mieszkańcy tym się bardzo mocno interesują, informują resort środowiska, prawda? Trzeba to uporządkować. Przecież tam przy minimalnym wietrze już wszystkie drogi przestają być przejezdne, dlatego że proces zamierania drzewostanów, mimo żeśmy to zinwentaryzowali w roku 2016, rozpoczęliśmy proces naprawczy, wygraliśmy w gruncie rzeczy proces z Unią Europejską, a sprawy zostały wstrzymane. No mi się wydaje właśnie ze względów na negocjacje z Komisją Europejską odnośnie spraw związanych z tymi aspektami prawnymi, ale tak to się kończy. O ile się negocjuje z tą mentalnością, która jest w Europie Zachodniej, czyli mentalnością państw kolonialnych, no to proszę mi wierzyć, że oni będą negocjowali dotąd, dopóki nie wynegocjują wszystko, a to, co im się należy, albo gdzie są i sprawy interpretacyjne, to na pewno je wygrają. Ja tu nie mam do nich żadnej pretensji, po prostu taka jest mentalność. Państwa kolonialne, zresztą i cały system ochrony przyrody polega tylko na tym. Tam jest system ochrony przyrody, gdzie są pieniądze. O ile nie ma pieniędzy, to nie ma ochrony przyrody. I tak samo w tych
czego
układach...
dowodem kopalnie odkrywkowe w Niemczech?
No, kopalnie odkrywkowe w Niemczech, ale wie pan, mówię, tu jest jedna rzecz, której powinien powinniśmy się uczyć, a mianowicie jednak respektowania prawa. Od Niemców można się uczyć, ile jest prawo, to jest to prawo respektowane i ma pan przykład chociażby Lasów Bawarskich, gradacja kornika drukarza, sprawa załatwiona, wycięto, załatwione.
I o tym mówiliśmy jako pierwsi w polskich mediach.
I o tym mówiliśmy jako pierwsi. Natomiast i uczmy się od Niemców respektowania prawa, nie łamania właśnie prawa, nie, albo inaczej no, przymykania oka na to, żeby to prawo było respektowane.
Podziwiałem stróży prawa w Puszczy Białowieskiej, ponieważ widziałem precyzyjną niemiecką akcję, jak spacyfikowano ponad setkę ekologów na tej odkrywce właśnie.
No, wie pan, jak łatwo to się robi. Natomiast Niemcy niech się od nas uczą ochrony
przyrody. Ale jaki byłby krzyk, gdyby to tego dokonano, takiego aktu obrony prawa w Puszczy Białowieskiej?
To no, panie redaktorze, że... i tu no, chyba rozumie również, powiedzmy, i naszą dobrą zmianę, prawda? No są to może jednak swego rodzaju kompleksy. No ja osobiście stoję na tym stanowisku, znam świetnie mentalność, zresztą spędziłem dużo czasu jako naukowiec w kraju jednak kolonialnym, czyli w Holandii i nie tylko. I wiem, że tam z jednej strony respekt prawa, ale z drugiej strony i konsekwencja musi być bardzo mocna, żeby to rzeczywiście wygrywać. My powinniśmy, mówiąc delikatnie, Unia Europejska powinna brać przykład z nas, z naszego, powiedzmy, sposobu gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Powinni się od nas uczyć i naszą misją jest jednak również i edukacja. I dlatego tu o tej edukacji mówię, że tych ludzi, których no, może niektórzy z wielkiego serca, no to trzeba poczęstować pączkami, ale żeby oni się wzięli jednak za sprawy i poznali, na czym to wszystko polega.
12 dzień sierpnia 2019 roku i umawialiśmy się z profesorem Janem Szyszko na kolejne rozmowy. Okazało się, że z perspektywy półtora miesiąca to już cała wieczność, bo profesor Jan Szyszko odszedł dzisiaj wczesnym przedpołudniem i ta rozmowa zarejestrowana w Tucznie jest moją ostatnią rozmową. No i dzisiaj w popołudniu wnet będziemy wspominać i przypominać profesora Jana Szyszko, zwłaszcza, że te jego diagnozy i obserwacje nad wyraz były trafne. Kraków oddaje głos do studia w Warszawie, tam jest Magdalena Uchaniuk-Gadowska i twój gość, Magdo.
Tak, dziękuję bardzo, Tomku. W naszym warszawskim studio teraz łączymy się z panią Krystyną Pawłowicz, panią profesor, byłym sędzią Trybunału Stanu, obecnie członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, ale dzisiaj przede wszystkim jako dobra znajoma, dobra przyjaciółka pana profesora Jana Szyszko. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli rozumiem, że pani mi głos udziela, więc powiem pani, że wiadomość, którą pan prezydent Duda podał na swoim Twitterze, no zupełnie była jak piorun. Cały czas nie mogę uwierzyć, że osoba tak niezwykle aktywna, taka energiczna i która w zasadzie no, była symbolem takiego zdrowia, może nie całkowicie, bo miała kłopoty z nogami po jakimś urazie, ale że człowiek, który jeszcze, z którym się jeszcze niedawno rozmawiało, pełen planów ogromnych dla Polski, że odszedł. I oczywiście tu różne osoby różnie wspominają, ale muszę powiedzieć, że ja odbieram zawsze, od 8 lat pana profesora jako osobę niezwykle szlachetną, osobę niezwykle szczerą, która nigdy nie kłamała, która w oczy mówiła, jak rzeczy mają, czy się to podobało słuchaczowi, czy nie. Bardzo podziwiałam jego waleczność, mimo wieku, on 75 lat miał, ale ogromnie waleczny, bojowy, nie odpuszczał spraw. Jeśli gdzieś działa się w Polsce, zwłaszcza w zagranicznych sądach, czy w organach unijnych jakaś krzywda, on tego nie odpuszczał. To my czasem mówiliśmy, żeby już trzeba na razie zostawić. Profesor tego nie zostawiał. Przysyłał posłom wszystkim pisma, listy, wytłumaczył sprawy, jak się mają, żebyśmy w ogóle nawet na przyszłość wiedzieli, że racja jest po naszej stronie, a był jednocześnie osobą i dowcipną, zawsze uśmiechniętą, ale i skromną. Zawsze, jak pewnie wszyscy go tak pamiętają, ubrany po leśniczemu na zielono i zawsze miał spracowane, widać gdzieś po leśniczemu ręce. Jednocześnie co z tym się łączyło to, że był to człowiek najwyższej światowej klasy naukowiec. Pamiętam, że wszystkim posłom potrafił te meandry i skomplikowanie jakiegoś CO2, jakieś różne tego typu sprawy jasno wyklarować. Także my mogliśmy korzystać z jego informacji i potem, gdzie, jeśli chodziliśmy gdzieś do studiów na jakieś rozmowy, to mieliśmy po prostu jasnym językiem, tak jak to wykładowca robi, wytłumaczone. I tu, wie pani, też ja też przyglądam się, bo dla mnie to jest pewien wzór. Pan profesor był, no, mi się wydaje, rzadkim połączeniem wybitnego naukowca, a jednocześnie polityka, bo to się nieczęsto zdarza, bo często jest tak, że ktoś nie bardzo mu się w nauce wiedzie, to garnie się do polityki. To oczywiście nie jest reguła. Natomiast tutaj pan profesor łączył w obu rolach, był niezwykle uczciwy, niezwykle uczciwy. I pamiętam, że znam też pana profesora, bo razem współpracowaliśmy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pan profesor prowadził studium podyplomowe z zakresu ochrony środowiska i przez kilka lat na jego prośbę prowadziłam tam wykład z prawa europejskiego. I pamiętam, jak ciągle mi profesor mówił, że musimy tutaj, właśnie tam na WSK SIM, przygotowywać specjalistów właśnie wobec tego zalewu lewackich ideologii ekologicznych, że musimy przygotowywać specjalistów właśnie z dziedziny ochrony środowiska, którzy będą polskie interesy w tym obszarze bronić. I chciał, żebyśmy razem napisali książkę, no niestety nie zdążyliśmy. Pamiętam też, bo zapraszał mnie często pan profesor na święto Hubertusa, które z leśnikami i z myśliwymi organizował tutaj na Mazowszu i częstował dziczyzną i zawsze traktował to naprawdę jak taki polski szlachcic, kultywował, pielęgnował polskie tradycje, lasu polskiego, przyrody i właściwie pozdrawiał zawsze Dasz Bór i wyznawał tę zasadę, ciągle nam to tłumaczył, że to przyroda ma służyć człowiekowi, a nie odwrotnie, nie człowiek przyrodzie. I tutaj też tak zawsze zauważałam i to mówiłam nawet panu profesorowi, że Pan Bóg i rodzice dali mu właściwie dla tej jego ziemskiej przyrodniczej misji dobre imię i nazwisko, bo takie polskie piękne imię Jan, a nazwisko Szyszko. I tutaj wszystko tak się u niego zgadzało, było takie spójne. A jednocześnie pan profesor był osobą niezwykle głęboko wierzącą. Nigdy nie dbał o zaszczyty, nigdy nie wstydził się swojej wiary. Bardzo mi się podobało, że wspierał właśnie i Radio Maryja, i Telewizję Trwam, i nasz dziennik, że mówił o Panu Bogu. I bardzo to mi się bardzo podobało, bardzo mi to imponowało. I też chcę powiedzieć, bo tutaj niektórzy mówią, o to pan profesor, on i tak był chory, albo na pewno wrażenia na nim nie robiły, tam takie, on już zahartowany był i te wszystkie ataki na niego ze strony lewicy, tych mediów lewicowych, lewackich, opozycyjnych, że on nie przeżywa, ale właśnie przeciwnie, pan profesor oczywiście był osobą bardzo dowcipną, żartowa, ale bardzo przeżywał niesprawiedliwe i krzywdzące polską przyrodę i polskie interesy, ingerencje Unii Europejskiej i wyroki tego Europejskiego Trybunału, z których wszyscy sobie zdawaliśmy, że one właściwie zniszczyły, na czym pan profesor do końca ubolewał, Puszczę Białowieską, i one w zasadzie były wymierzone, miały charakter polityczny, one były wymierzone w Prawo i Sprawiedliwość, w interesy polskie, co do czego zresztą przyczyniało się i co zresztą wspierała obecna opozycja w organach Unii Europejskiej. I chcę też powiedzieć, bo to mi też utkwiło w głowie, że jego miłość do Polski wyrażała się również, często ja, tak się, kiedy rozmawialiśmy, to bardzo namawiał mnie, kup sobie chociaż kawałek, jeden hektar, kup sobie, ja ci pomogę, jeden hektar ziemi, bo mówił, tyle Polski, ile polskiej własności. I zachęcał wszystkich i właściwie, no mnie też, ale ja jakby, no już tutaj jakoś nie zajęłam się tym, ale bardzo mi to utkwiło w głowie. No i oczywiście o tym Tucznie, słyszałam państwo tam o tym mówiliście, on wszystkich zapraszał do tego Tuczna, to był też, trzeba podkreślić, to był jego prywatny ośrodek badawczy w Tucznie, świetnie wyposażony, on właściwie chwalił Polskę poprzez ten swój ośrodek, tam zresztą zapraszał zagranicznych gości, urządzał seminaria naukowe, no niestety jeszcze niedawno profesor mnie zapraszał, więc ja mówiłam, że już panie profesorze, po wyborach, więc
no właśnie, mnie też się nie udało.
Pani redaktor,
tak, mnie też się nie udało tam dojechać.
I na samo zakończenie, że pan profesor był i dopiero człowiek, no jednak tak to jest, że z chwilą śmierci wszystko, wie pani, staje przed oczami człowiekowi i w zasadzie jest takim symbolem mistrza nauki i życia. Przepraszam bardzo, ale ciągle mnie to bardzo przejmuje.
Pan profesor miał jeszcze plany, przecież startował w wyborach do parlamentu. Niestety tych planów już nie zrealizuje. I my także wspominamy pani Krystyna Pawłowicz.
Przepraszam bardzo za to, ale to jest...
Ale nie ma naprawdę za co. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa i prawdziwe o panu profesorze. Bardzo dziękuję.
I
życzymy pani też wszystkiego dobrego, drodzy państwo. A my przypomnijmy, bo pan profesor Jan Szyszko był ministrem środowiska w 90-tych latach, później w latach 2005-2007 i później 2015 i 2018. Był człowiekiem, który na czele Ministerstwa Środowiska stał najdłużej w historii, po 89 roku. Mnie do Tuczna nie udało się dotrzeć, ale Krzysztof Skowroński i Tomasz Wybranowski tę możliwość mieli.
Mieliśmy tę możliwość i mieliśmy możliwość poznania profesora Jana Szyszko w jego takiej naturalnej przestrzeni, bo rzeczywiście profesor Jan Szyszko, kiedy przyjeżdżał, kiedy przyjmował gości w Tucznie, był, panie profesorze, przepraszam, ale był trochę jak dziecko. Cieszył się tymi wszystkimi osiągnięciami, tymi wszystkimi plantacjami, tymi wszystkimi żuczkami, które udało mu się pochować w tych szufladach. Pokazywał te żuczki, wymieniał wszystkie nazwy, oczywiście zarówno po polsku, jak i po łacinie, czym zawsze by imponował, bo ci, którzy nie znają łaciny, z podziwem patrzyli na pana profesora, ale jeszcze jedno, bo tam był klimat, tam było ognisko, zresztą Tuczno to jest piękne miejsce, w ogóle warto pojechać do Tuczna, zobaczyć zamek w Tucznie, kościół w Tucznie, stary kościół rodziny Wedlów. To też tworzy tą atmosferę Tuczna. Nie będzie tam profesora, bo on był duszą Tuczna, bo do niego przyjeżdżali ludzie. To Tuczno było słynne, dlatego że tam mieszkał pan profesor. Słynne na świecie, bo ono naprawdę promieniowało na cały świat, ale profesor to też polowania, to też dziczyzna, to też uczta, którą zawsze lubił zorganizować. A jak uczta i pani profesor Krystyna Pawłowicz, którą bardzo serdecznie tutaj z Krakowa pozdrawiamy i też podzielamy z Tomaszem Wybranowskim, z całą ekipą Radia Wnet, bo znaliśmy profesora Szyszkę, to ten smutek i to wzruszenie, ale jak uczta, to nalewki. To są nalewki, które pan profesor uwielbiał i uwielbiał nalewać te nalewki, czego doświadczyłem osobiście, ale czego też doświadczył Tomasz Wybranowski.
No tak było, to było niezwykłe spotkanie i popatrzenie na człowieka, który jest wielkim erudytą, ma tytuły naukowe, niestety bardziej był chyba honorowany poza naszymi granicami niż w naszym kraju, gdzieś tam też w kwestii Puszczy Białowieskiej ta dobra zmiana w pewnym momencie zrobiła krok wstecz, był atakowany zaciekle, natomiast okazało się, że z perspektywy chociażby tego, co wydarzyło się w lasach niemieckich, bawarskich, właściwie Niemcy zrobili dokładnie to samo, co chciał zrobić w Puszczy Białowieskiej profesor Jan Szyszko. Natomiast ja pamiętam, Krzysztofie, oprócz tych nalewek jeszcze te niezwykłe marynowane grzyby, które z pietyzmem profesor pokazywał w tych wielkich słojach, opowiadał o nich. No i te wszystkie certyfikaty, bo ja byłem zaskoczony, że te tak ważne certyfikaty, te naukowe dyplomy piszą sobie gdzieś tam. On mówił, to jest dla mnie ważne, natomiast dla mnie ważny jest człowiek, dla mnie ważni jesteście wy, każdy gość, który tutaj pojawia się, jest moim gościem i będzie dobrze urządzony i ugoszczony i czekamy na dobre rozmowy. I tak rzeczywiście było. A poza tym taka bezpośredniość, taka komunikacyjność i takie rozświetlenie. On był zawsze uśmiechnięty, profesor Jan Szyszko. Uśmiechał się, opowiadał o różnych zdarzeniach ze swojego życia, jak również o tym wszystkim, jak powstawała ta jego gigantyczna stodoła. Jeszcze taka anegdota, to a propos rozmowy z Janem Oleńskim, bo kiedyś jutro z panią Bożoną Sobotą będziemy rozmawiać. Natomiast Jan Oleński, mój wydawca, popatrzył i rozglądał się i pyta, no gdzie jest ta wielka stodoła profesora Szyszko? Ja mówię, no patrzysz na to. No i Jan Oleński, nasz wydawca, był zaskoczony, że to jest to miejsce takie małe, ciche, ale emanujące ciepłem. Natomiast ty miałeś chyba okazję, Krzysztofie, rozmawiać po raz ostatni z panem profesorem na antenie Radio Wnet.
Miałem okazję, to była rozmowa 25 września, za chwilę ją zacytujemy, ale jeszcze jedno, Magda Uchaniuk powiedziała, że pan profesor Jan Szyszko był najdłużej urzędującym ministrem środowiska w III Rzeczpospolitej, trzy razy był ministrem, tu mogę się mylić, ale jedną rzecz trzeba powiedzieć, że przygotowywał dwa polskie szczyty klimatyczne i dwa razy nie udało mu się zostać prezydentem tych szczytów klimatycznych, mimo tego, że był człowiekiem, który najlepiej się znał na tym, co się dzieje z klimatem i miał największy autorytet, ale to już wśród polskich polityków, ale też wśród naukowców i tak jak Tomek powiedział, nie tylko polskich, ale był znanym i cenionym profesorem na całym świecie, bo rzeczywiście był pasjonatem tego, co robi, jako pasjonat trafił do polityki, a nie polityka go włączyła w całą ten ruch ochrony środowiska. To on w głowie nad tym wszystkim panował. Rzeczywiście, po raz ostatni w Radiu Wnet był 25 września. 25 września, czyli dwa tygodnie temu pan profesor odwiedził nas, zawsze rozmowę zaczynał od Szczęść Boże. To było dla niego coś bardzo ważnego. Potrafił mówić, a nawet potrafił zagadywać. My posłuchamy teraz fragmentu rozmowy, w którym mówi o tym, ostrzega młodych, tak? Nie dajcie się zmanipulować. Posłuchajmy. 25 września, budynek Pasty, piąte piętro, Jan Szyszko. Świat obiegło zdjęcie młodej Szwedki, która stwierdziła, że powinno być w szkole po drugiej stronie oceanu, ale muszę być tutaj, bo wy wszyscy mnie oszukaliście. Straciłam dzieciństwo. Przejęta tym, co się dzieje z klimatem. Panie profesorze, pan podziela to przejęcie?
No ja myślę, że tu jest jedna prawda. Na pewno to dziewczę oszukano. Na pewno to dziewczę chyba nie wie, co mówi, bo jest ciężko, aby w tym wieku rozumieć dokładne meandry i polityki, i gospodarki, a one rzeczywiście tu się nawzajem łączą. I to samo było w Warszawie nie tak dawno, jak widziałem. Jechałem na spotkanie do Pałacu Straszica, gdzie nie mogłem się dostać, gdyż młodzież spontanicznie, w wieku kilkunastu lat, protestowała przeciwko temu, że Polska ma węgiel kamienny i go używa, a chyba nie wiedzieli w gruncie rzeczy, co tak naprawdę mówią. I ta spontaniczność została pewnie zorganizowana i tą spontanicznością według mnie powinno się zająć zarówno Ministerstwo Edukacji, jak również chyba i organy ścigania.
Ale to jest tak, że ta spontaniczność jest spontaniczna, bo temat klimatu i to przejęcie tym wszystkim, co się dzieje z klimatem, co się dzieje z ziemią i co się dzieje z zaśmieceniem tej ziemi na rozmaite sposoby, jest naprawdę treścią rozmów młodych ludzi.
No, rzeczywiście, tylko z tym, że chcę powiedzieć, że i w tym programie edukacyjnym, jak również w programie naukowym, coś takiego jak ekologia została dawno wyeliminowana. Ja pamiętam rok 1994, mieliśmy Instytut Ekologii PAN, jeden z najlepszych instytutów na świecie, tak był oceniony chyba w 1994 roku. Byłem członkiem Rady Naukowej z zewnątrz tego instytutu, ale w rok 1995 zlikwidowano ten instytut, mimo że był czołowym instytutem, miał dwa światowej sławy, poziomu czasopisma, takie jak Polish Journal of Ecology, Ecological Monographs. A więc jest pewien trend, który zmierza do tego, żeby ten sposób myślenia, jakby pokazujący, w jaki sposób funkcjonuje środowisko przyrodnicze, w jaki sposób można sterować tymi procesami przyrodniczymi, żeby to zostało zupełnie jakby gdzieś zapomniane. I w gruncie rzeczy cała w tej chwili tak zwana ekologia, albo inaczej ekologizm, zmierza do tego, że są podstawowym założeniem, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, w związku z tym trzeba chronić zasoby przyrodnicze przed człowiekiem, a najwyższą formą ochrony jest niewycinanie drzew i niezabijanie zwierząt. I w ten sposób uformowany jest ten umysł już młodego człowieka i nie dziwmy się, że ci młodzi ludzie, rzeczywiście mając szerokie, wielkie serce, no, odbierają tak, jak im się w tej chwili przekazuje, no i w związku z tym protestują przeciwko sobie, w gruncie rzeczy, właśnie w tym prostym schemacie myślowym. Człowiek wróg, nie zabijaj, nie wycinaj.
To był ostatni wywiad, którego udzielił Radiu Wnet profesor Jan Szyszko. To było 25 września 2019 roku, dwa tygodnie temu. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, między innymi o Puszczy Białowieskiej, a w Puszczy Białowieskiej kiedyś z profesorem Janem Szyszko rozmawiał Tomasz Wybranowski.
Rozmawialiśmy dwukrotnie. Białowieża to było to miejsce, które nade wszystko ukochał sobie profesor Jan Szyszko, dlatego teraz pozwoliłem sobie zadzwonić do bliskiej osoby, która współpracowała z profesorem Janem Szyszko, pan Krzysztof Zamoyski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Białowieża i leśnik. Dzień dobry, witamy serdecznie panie Krzysztofie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Smutny dzień. Czy pamięta pan pierwsze spotkanie z profesorem Janem Szyszko?
Pamiętam. Były to spotkania w parlamencie, kiedy pan profesor, pan minister założył komisję, która przyjeżdżała tutaj do nas, oglądała puszczę, a on sam bardzo, bardzo chętnie i często zapraszał tutaj nas, mieszkańców, do siebie, do Sejmu, żeby po prostu z nami porozmawiać, żebyśmy przedstawili też jego kolegom parlamentarzystom sytuację, jaka jest tutaj na terenie Puszczy Białowieskiej.
Panie Krzysztofie, kiedy gościliśmy tam 2 lata temu i rok temu, i pan, i mieszkańcy Białowieży mówili jedną rzecz, że tak naprawdę pan profesor nie jest dla nich politykiem, ale jest dobrym człowiekiem, który tak naprawdę w tej całej rozgrywce o Puszczę Białowieską jedynie o nich myśli. Nie inni politycy, ministrowie, ale on, Jan Szyszko, zawsze o was zabiegał. Czy ta opinia wciąż trwa w głowach i w sercach mieszkańców Białowieży?
Tak, oczywiście tak. Był wielkim przyjacielem Puszczy, ale też był wielkim przyjacielem tutaj mieszkańców tych terenów i też leśników, tak? Był przede wszystkim człowiekiem bardzo ciepłym, który zawsze miał czas, żeby porozmawiać, żeby uścisnąć dłoń, żeby zapytać. No, sami słyszycie, również głos mi się łamie. Więc zawsze miał czas, żeby to zrobić.
Niezwykłe przejmujące chwile również dla nas. Pan profesor Jan Szyszko był przyjacielem, natomiast tak z uśmiechem wspominam ten fakt, kiedy, pamięta pan, mieliśmy jeden z poranków wnet majową porą z leśnych kolejek i wszyscy czekali na to, aby pan profesor Szyszko przyjechał, on się spóźniał, natomiast potem okazało się, że był witany jak gwiazda rocka i to było niezwykłe, prawda?
No tak, tak. To właśnie ze względu na ten piękny charakter, taki typowo polski, otwarty na ludzi, na ich problemy, tak. Dlatego to tak było, że był jakby tutaj naszym członkiem rodziny, tak można powiedzieć.
Członkiem rodziny, to niezwykłe. I na koniec taka konkluzja chyba smutna dla tych, którzy gdzieś tam osamotnili profesora Jana Szyszko, że tak naprawdę to wszystko, o czym zawsze profesor opowiadał, stało się faktem, prawda?
Tak. Tak, niestety tak, że ten czarny scenariusz, ten, który no jakby niestety oglądamy, no ziścił się, ale z drugiej strony zawsze profesor mówił, że dopóki życia, dopóty nadziei, więc myślę, że podejmiemy jego pałeczkę i poniesiemy ją dalej, po prostu.
Wzruszony, tak jak my, pan Krzysztof Zamoyski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Białowieża i leśnik, który, tak jak profesor Jan Szyszko, kochał Puszczę Białowieską. Dziękuję pięknie za rozmowę i udział w dzisiejszym popołudniu.
Dziękuję. Pozdrawiam.
Pozdrawiam, panie Krzysztofie.
W Puszczy Białowieskiej była też Magdalena Uchaniuk, ale teraz jest w budynku Pasty na 5. piętrze.
Tak, ja miałam możliwość być w Białowieży. Wtedy była konferencja, wtedy przyjechali przedstawiciele UNESCO i obradowali na temat przyszłości Puszczy Białowieskiej. Jaka przyszłość Puszczy Białowieskiej była, o tym najlepiej przekonał się pan profesor Jan Szyszko. Jego działania zostały wstrzymane przez Komisję Europejską, przez Trybunał Unii Europejskiej. Myślę, że też na pewno pan profesor Jan Szyszko bardzo to przeżył, bo jego obliczenia, jego rachunki później oczywiście się sprawdziły. Tam nas goszczono, byliśmy z Radiem Wnet i tam mieliśmy także poranki. Ja tylko ze swojej strony przypomnę, że profesor Jan Szyszko był osobą bardzo szarmancką. Oprócz tego, co mówił pan Krzysztof Skowroński, że zawsze witał się szczęść Boże, to też zawsze całował wszystkie kobiety w dłoń. Za każdym razem, więc to było naprawdę z jego strony bardzo uprzejme i przypominało to wychowanie, to po prostu inne pokolenie niż jest dziś. A my, drodzy Państwo, teraz posłuchajmy Starego Dobrego Małżeństwa, utwór Gloria, a za kilka chwil przeniesiemy się już w inny region zupełnie, bo dzisiaj rozpoczęła się operacja Wiosna Pokoju właśnie w Syrii i o tym będziemy rozmawiać, a na początek Gloria. Zaraz będziemy rozmawiać o tym, co Państwu obiecałam, czyli o Syrii i o Turcji, ale jeszcze przez kilka chwil porozmawiamy, wspomnimy postać świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko. Przy telefonie jest wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Dzień dobry, Sławku.
Dzień dobry, szczęść Boże, jak mawiał profesor. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. 4 lata temu odebrałeś z rąk pana ministra nominację swoją, by być sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, ale można powiedzieć, że Sławomir Mazurek to wychowanek profesora Jana Szyszko, prawda?
Tak, trafiłem do Ministerstwa Środowiska w 2006 roku. Byłem rzecznikiem ministra i sporo podróżowaliśmy. Skończyłem też ocenę i wycenę zasobów przyrodniczych właśnie pod kierunkiem profesora.
I jak ta współpraca, jak ta w ogóle postać w twoim życiu się odcisnęła, jak wspominasz pana profesora?
Pan profesor, trudno mówić o nim, był, ale był. Myślę, że w moim sercu zawsze pozostanie gorącym patriotą, tytanem pracy, który potrafił pojechać na konferencję poświęconą globalnemu monitorowaniu węgla do Sydney na 12 godzin, żeby potem wrócić do Polski na Komisję Ochrony Środowiska. Był krytykowany często, że jeździ po świecie, ale dzięki temu, że jeździł po świecie, że mówił o bogactwie polskiej przyrody, o tym, co było jego pasją, czyli o polskich zasobach przyrodniczych, o polskich leśnikach, o polskich lasach, to dzisiaj, kiedy jeżdżę ja na konferencje międzynarodowe, konwencje, które swoje źródło mają w konwencji z Rio, to wszyscy zaczynają mówić o rozwiązaniach opartych o naturze, o tym, że naturalne zasoby przyrodnicze, lasy, gleby mają wielki potencjał pochłaniania dwutlenku węgla i to jakbym słyszał profesora.
To właśnie przypomnijmy, bo przecież to profesor Jan Szyszko mówił o tym, że lasy są tymi płucami w Polsce i że można je wykorzystywać także, jeżeli chodzi o redukcję CO2. I niby nowatorski pomysł, ale taki niezbyt może doceniony na świecie.
No już dzisiaj właśnie mówię, że tak. Myślę, że te słowa, mimo odejścia pana profesora, one będą żyły w środowisku Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzisiaj mówi się, że nie da się przeprowadzić adaptacji do zmian klimatu, do rozwiązywania tych problemów ekstremalnych zjawisk pogodowych bez wykorzystania nie tylko redukcji emisji, ale właśnie neutralności klimatycznej, bilansowania dwutlenku węgla przez pochłanianie, przez działania związane z planowaniem przestrzennym. I to dzisiaj ta narracja, którą profesor rozpoczął wiele lat temu, oparł ją o wiedzę, nie o emocje, o wiedzę, o średnią biomasę osobniczą, przez to, że właśnie oparł ją na bioindykatorach, na biegaczach, których doskonale się znał, ale też na dynamice populacji, o której bardzo dużo mówił. Wychował dziesiątki studentów, doktorantów, którzy tą wiedzę będą dalej pogłębiać. No, to wielka strata dla polskiej przyrody, dla tych wszystkich, którym dobro Polski leży na sercu, bo zawsze bez kompleksów mówił o tym, że bez kompleksów tą polską flagę trzeba reprezentować. Był zawsze dumny z polskich zasobów przyrodniczych, z wielkim szacunkiem odnosił się do polskich rolników, do terenów niezurbanizowanych i ta praca była dla niego niezwykłą pasją, że tą pasją potrafił pociągać, ale z drugiej strony też były osoby, które ale też zawsze z szacunkiem, te, które miały inne zdanie od profesora, ale zawsze z szacunkiem wychodził do nich, tak jak to było przy dyskusji o Dolinie Rozpudy, kiedy wyłonił się nagle z lasu z herbatą dla tych organizacji pozarządowych. Zawsze te organizacje zapraszał do tego, żeby rozmawiać nie z perspektywy czwartego piętra w dużym mieście, tylko właśnie z perspektywy tych zasobów i w lesie lubią się spotykać.
Dzisiaj też dużo mówimy na antenie o stacji badawczej pana profesora Jana Szyszko w Tucznie. Minister Sławomir Mazurek był w tej stacji badawczej, był w Tucznie?
Tak, wielokrotnie i w czasie studiów oceny i wyceny i może w ostatnim czasie pracy w ministerstwie trochę mniej, bo ten obszar jest dość dłuższy pracy, ale byłem tam wielokrotnie i trzeba powiedzieć, że tu też wielu takich osób, wiele osób jakby wskazywało, że to jest jakby niezwykła willa, a tak naprawdę profesor całe serce włożył w to, żeby tę stację przygotować i on ją przygotował tak naprawdę dla studentów. Dwie sale dydaktyczne, muzeum przyrodnicze, skromne, ale bardzo ciekawe, wiele eksponatów, jednocześnie mikroskopy, szereg takich prac naukowych. Co ciekawe, zdaje się, że nawet tą nagrodę, którą jako drugi po Janie Pawle II otrzymał od Światowej Federacji Naukowców, noblistów Etorna Mehorna, poświęcił właśnie na to, żeby doposażyć salę dydaktyczną, żeby móc lepiej służyć studentom, tym wszystkim, którzy chcą pogłębiać wiedzę na temat tej sposób można wykorzystywać ze
sobą. Jeszcze się dopytam, bo przecież w ostatnim czasie nie dochodziły do nas żadne informacje, żeby pan profesor Jan Szyszko chorował. To
dlaczego powiedziałem, że tytan pracy? Bo do całą kampanii był bardzo mocno zaangażowany. Wiem, że w poniedziałek mieliśmy nawet wspólnie być na konferencji w Biłgoraju. Stąd wiem, że był w Biłgoraju. I był w Biłgoraju, tam wyjechał około godziny pierwszej, żeby dalej udać się na spotkanie z wyborcami. A wczoraj był we Wrocławiu. Zdaje się, że dzisiaj w domu właśnie, gdzie zmarł, też wybierał się na kolejne spotkanie, żeby przekonywać, żeby ludzie nie zostawali w domach, żeby poszli na wybory, żeby wybrali tą partię, której też służył i służył Polsce, ale też był członkiem Prawa i Sprawiedliwości i wierzył w tą formację, że ona jakby jest w stanie ochronić polskie lasy przed prywatyzacją, ten polski model leśnictwa, że dzięki temu będziemy mogli być aktywni na arenie międzynarodowej, także w kwestiach klimatycznych. Bardzo mu na tym zależało. Prowadził szereg konferencji, nawet pomagał tworzyć prekop, szereg takich działań podejmował, zapraszał do Tuczna. To był taki jego azyl, takie miejsce, gdzie on mógł właśnie pokazywać to, o czym mówił w praktyce, bo miał to przebadane i potwierdzają to dzisiaj badania już takie o wiele droższe niż te, które on przeprowadzał na tych bioindykatorach, na biegaczach, w jaki sposób lasy i gleba pochłania dwutlenek węgla i to dzisiaj tak naprawdę już o tym mówią wszyscy w ONZ-cie, w innych konwencjach, więc tutaj profesor naprawdę zostawił swój widoczny ślad. Jeśli chcemy odejść kiedyś z tego świata, odejdziemy, to zawsze warto zostawić po sobie taki mocny, wyraźny ślad, dobry ślad i wbrew temu, co będą mówić hejterzy, wbrew temu, co jakby z innego kręgu kulturowego dzisiaj ten hejt, który też w mediach społecznościowych jest, profesor miał bardzo twardą skórę, ale też miał miękkie serce i naprawdę z wielkim takim szacunkiem się odnosił do ludzi, do każdego napotkanego człowieka i myślę, że wśród wielu osób ta pamięć o nim, o takim człowieku, o profesorze, o naukowcu, o leśniku, o myśliwym, który bardzo cenił zasoby przyrodnicze, zostanie i będzie też inspiracją dla kolejnych osób. To był typ mentora, typ mistrza, który naprawdę wiele osób przekonał do tego, że ochrona środowiska to nie jest obszar dla lewicy, to jest obszar dla wszystkich, którzy wspólnie powinniśmy się o ten dom, o Polskę, o zasoby przyrodnicze troszczyć.
Bardzo dziękuję. Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję też, Bur.
Przenosimy się do tych spraw międzynarodowych. W naszym studio goście pan dr Konrad Zasztoft, specjalista od spraw tureckich, Wydział Orientalny Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Jan Wójcik, portal euroislam.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Informacja sprzed, tak patrzę, przed półtorej godziny, operacja Źródło Pokoju właśnie się zaczęła. Tureckie siły zbrojne wraz z Syryjską Armią Narodową przeciwko organizacjom terrorystycznym PKK i Japaga i Daesz w północnej Syrii właśnie rozpoczęta, pisze prezydent Turcji Recep Erdoğan. Naszym celem jest zniszczenie korytarzu terroru, który próbuje zostawić ustanowiony na naszej południowej granicy, a także chcemy zapewnić pokój w regionie. Jak panowie przyjęli tę informację? Bo Kurdowie mówią wprost, że jest to zdrada, że jest to cios w plecy, który Donald Trump razem z Turcją wymierzyli właśnie w Kurdów.
No, ja bym zaczął od z takiego skorygowania, czy zinterpretowania tej wypowiedzi prezydenta Erdoğana, prezydenta Turcji, który wymienia tam Daesh, wymienia PKK i wymienia JPG. Co to są za organizacje? No otóż no, Daesh tutaj chodzi o państwo islamskie, które, no właśnie, które tam było obecne, ale jakiś czas temu obecnie praktycznie
To dlaczego w jednym szeregu no,
to jest... Głównie dzięki Kurdom jeszcze, tylko przepraszam, że się wtrącę.
Tak, ale te dwie pozostałe organizacje PKK i JPG to są organizacje kurdyjskie, przy czym PKK działa na terenie Turcji i jest uważana za, rzeczywiście za organizację terrorystyczną, no nie tylko przez Turcję, ale właśnie przez państwa Unii Europejskiej, przez Stany Zjednoczone. Natomiast JPG jest organizacją działającą w Syrii, kurdyjską organizacją, która rzeczywiście ma silne powiązania ideologiczne, powiedziałbym, z PKK, czyli z tą partią pracujących Kurdystanu PKK, która działa w Turcji. Natomiast jednak jest to inna organizacja, i ta już nie jest traktowana ani przez Stany Zjednoczone, ani przez
Turków.
Ani przez Europę jako organizacja terrorystyczna. Natomiast Turcy lubią tutaj podkreślać, że to jest to samo. PKK i JPG to jest to samo, czyli jakby podkreślać, że to jest organizacja terrorystyczna. Natomiast no tutaj w żadnym wypadku no nie można się z tym zgodzić, że te organizacje zbrojne Kurdów w Syrii, które właśnie walczyły przeciwko państwu islamskiemu, określanemu tutaj tym arabskim skrótem Daesh, że one są tym samym, takim samym terrorystycznym ugrupowaniem jak Daesh, jak państwo islamskie.
Tak, wygodnie jest zapewne prezydentowi Erdoğanowi tak pisać. Tak?
To jest czysto ze względów propagandowych, tak.
To jest polityka, mieliśmy do czynienia z tym samym w roku 2016, kiedy rozpoczęła się tarcza Eufratu. Również Erdoğan wszedł do Syrii, powołując się na to, że będzie zwalczał również ISIS, Daesh, a także właśnie jednostki kurdyjskie. Skończyło się głównie na atakowaniu Kurdów, a nie walce z Daesh. I wracając do tego postawionego przez panią pytania, no ciężko w Polsce z naszą historią inaczej na to nie patrzeć. Że to jest jakieś wystawienie do wiatru, przynajmniej porzucenie przez sojusznika. Tak też jest komentowane również w innych krajach, w krajach zachodniej Europy. Mamy też komentarze kongresu, cały duży sprzeciw wobec decyzji Trumpa. Mamy komentarze byłych dowódców zaangażowanych w wojnę w Syrii, którzy też również potępiają tę decyzję. I to jest jedna strona. Z drugiej strony Trump ma tutaj taki trudny wybór, bo pamiętajmy, Turcja formalnie jest w NATO, jest więc sojusznikiem. Trump wybiera między dwoma sojusznikami w tym momencie.
No ale może przyjrzyjmy się temu, co mówi sam Donald Trump, bo Donald Trump wyraźnie informuje, że może wycofujemy się z Syrii, ale w żaden sposób nie porzuciliśmy Kurdów. Są wspaniałymi ludźmi, wspaniałymi wojownikami. Pan Konrad Zasztoft też tak uważa, że to jednak nie jest porzucenie? Czy to jest rzucenie w paszczę lwa?
Znaczy tutaj może trzeba powiedzieć, w jakim celu ta operacja jest przeprowadzana, oprócz tej walki z terroryzmem ogólnie ujętej. Więc tutaj Turcja chce utworzyć taką strefę, jak to Turcja nazywa, strefę bezpieczeństwa wzdłuż swojej granicy, która by miała rzekomo bronić Turcję od działalności tych właśnie organizacji wymienionych JPG czy państwa islamskiego. Natomiast ten projekt tak naprawdę miał być realizowany, czy pod naciskiem Turcji miał być realizowany wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i jeszcze miesiąc, półtora miesiąca temu były dyskusje całkiem poważne na ten temat, żeby wykonać tę operację wspólnie. To jest Turcja i Stany Zjednoczone. Natomiast od samego początku było to niezwykle trudne do wprowadzenia ze względu na opór samych Kurdów kontrolujących ten obszar północno-wschodniej Syrii. I jak również biorąc pod uwagę fakt, że w tej strefie planowanej przez Turcję miały znaleźć się właściwie prawie wszystkie największe miejscowości tego regionu kurdyjskiego. Więc na to w oczywisty sposób Kurdowie nie mogli się zgodzić. No a Amerykanie tutaj też nie bardzo rzeczywiście mogli w tym wziąć udział, bo to byłoby stanięciem całkowicie po stronie tureckiej. Tak naprawdę z tego względu taka dwuznaczna postawa Stanów Zjednoczonych w tym momencie.
Czego możemy się spodziewać po tej operacji Źródło Pokoju?
Ja jeszcze dopowiem tylko, że tam jest jeszcze jeden cel, który deklaruje prezydent Erdoğan, czyli przeniesienie uchodźców syryjskich znajdujących się obecnie w Syrii. Mowa nawet o milionie uchodźców do tej strefy, czyli zmianę w ogóle kompozycji etnicznej regionu zamieszkałego do tej pory w większości przez Kurdów, poprzez przeniesienie tam syryjskich w większości Arabów. Więc Kurdowie postrzegają to też jako czystkę etniczną. A czego możemy się spodziewać po tej operacji? No Kurdowie zapowiedzieli walkę na śmierć i życie, że nawet bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, chociaż w tej chwili już apelują o zakaz lotów, zamknięcie przestrzeni powietrznej dla Turcji, przynajmniej nad tym regionem.
Że reżim Asada miałby tego dokonać?
Nie, apelują, żeby Stany Zjednoczone, bo północno-wschodnia Syria jest kontrolowana.
Już w tej chwili strefa powietrzna Turcja jest kontrolowana została wykluczona z tego właśnie obszaru lotów koalicji właśnie walczącej z Państwem Islamskim.
Aczkolwiek już dokonuje bombardowań, więc albo łamie, albo robi to jeszcze z nad granicy, z nad swojej własnej strefy powietrznej. Więc możemy się spodziewać walk dość krwawych, jeżeli Kurdowie będą stawiali opór. Możemy się spodziewać tego, co już się dzieje, to znaczy, że Kurdowie, którzy rozlokowani są na południu i do tej pory kontrolowali państwo islamskie, będą przemieszczać się na północ, żeby wesprzeć inne oddziały w walce z Turcją, więc poluźni się kontrola nad państwem islamskim i już są pierwsze sygnały, że państwo islamskie w Raqqa dokonało pierwszych starć. Możemy się spodziewać też tego, że wraz z siłami tureckimi idzie tak zwana wolna syryjska armia, a tak naprawdę to są różne ugrupowania, które były związane też z działalnością terrorystyczną i one były już wcześniej w Afrin i w innych miejscach oskarżane o przestępstwa humanitarne i tego też możemy się spodziewać w tym regionie.
W Stanach Zjednoczonych sama decyzja Donalda Trumpa została bardzo krytycznie przyjęta nawet przez samych Republikanów. Wiemy, że mają oni nawet narzędzia prawne, żeby w Kongresie zablokować tę decyzję o wycofaniu wojsk z Syrii. Jeden z takich strategów Republikanów, Rick Wilson, napisał: zdrada Kurdów przez Trumpa to tylko kolejny rozdział w całym katalogu zdrad wobec lojalnych sojuszników. I zaczęły się dywagacje tutaj nad Wisłą, jak to może być odebrane w kontekście ewentualnego sojuszu z Polską, bo przecież takie mocne słowa od swojego zaplecza politycznego to się często nie zdarza. Chyba w ogóle to jest jedna z pierwszych tak mocno krytykowanych decyzji w Stanach Zjednoczonych.
Znaczy tutaj może abstrahując od samego Trumpa, który rzeczywiście jest nieprzewidywalny, bo te jego wypowiedzi są sprzeczne ze sobą, które w ostatnich dniach czytaliśmy na Twitterze, no ale rzeczywiście jest to trend jeszcze z czasów poprzedniej prezydentury Obamy, wycofywania się Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu, tak? No ale tutaj oczywiście także z innych obszarów, koncentracji na Pacyfiku. No przy czym Trump tutaj jest nieprzewidywalny nawet dla swojej własnej administracji i rzeczywiście raczej jest to widoczne w wypowiedziach wielu polityków amerykańskich, że Ameryka jednak musi mieć jakąś kontrolę nad sytuacją tak strategicznie ważnym miejscu jak Syria, wycofując się z tego obszaru północno-wschodniej Syrii, praktycznie przestaje być graczem na tym obszarze, zostawiając pole Rosji, Iranowi i Turcji.
Przypomnijmy, jak to też całe powstanie syryjskie się zaczęło od tego, że państwa sunnickie wsparły rebeliantów, co było wtedy jeszcze na rękę Stanom Zjednoczonym, ponieważ liczyli na zmianę reżimu, który był przychylny Rosji, na reżim przychylny Stanom Zjednoczonym, co by też utrudniło Rosji, jakby obecność geopolityczną w tym regionie. W tej chwili jakby wracamy powoli do status quo. A wracając do pytania o tą zdradę i to, jak Polska się powinna czuć, troszeczkę inna sytuacja. To znaczy Polska jest w NATO, Polska ma podmiotowość państwa, a Polska jest związana też z Unią Europejską.
Bez państwowcy, których można tak trochę odepchnąć.
Tak. Oczywiście to budzi niepokój, ale to, musimy pamiętać, że to jest troszeczkę inna sytuacja.
No. Ale przypomnijmy, że przecież Turcja ludobójstwa dokonała ponad 100 lat temu na Ormianach i no jakby to brzemię nosi na sobie cały czas. Że to jest naród, który może dokonać zniszczenia kilkumilionowej diaspory.
Znaczy, każda operacja wojenna w takim wrażliwym regionie, wielonarodowościowym regionie, jeszcze powiązana z tymi deklaracjami osiedlenia tam uchodźców syryjskich z Turcji, czyli chodzi tutaj o zwiększenie tej liczby arabskich mieszkańców tego regionu, przy czym ci uchodźcy w Turcji syryjscy, oni wcale nie są z tego regionu, więc to jest w ogóle trudne sobie to wyobrazić, jak w praktyce miałoby to być przeprowadzone. No tutaj Erdoğan mówi o budowaniu jakichś wiosek w tym regionie, no ale to trudno sobie wyobrazić, jakby to miało w ogóle funkcjonować. Natomiast no, z całą pewnością będzie to prowadzić do konfliktu etnicznego w tym miejscu, na tym obszarze na południe od granicy tureckiej. Na pewno jest to no, nieodpowiedzialna polityka.
Kto może teraz wesprzeć Kurdów?
Znaczy, Kurdowie sami mówili, że mogą zwrócić się w takiej sytuacji do reżimu Asada, w zamian za jakąś ograniczoną autonomię, jednak połączyć siły z Asadem. Natomiast w tej chwili ich pozycja negocjacyjna strasznie bardzo się pogorszyła i nawet sam reżim mówi, że niespecjalnie jest zainteresowany jakimikolwiek negocjacjami.
Czyli będą oczy Kurdów spoglądać w stronę Rosji?
To na pewno, przy czym na razie Rosja jest zainteresowana tym, żeby Turcja weszła tam. No to na pewno skończy się olbrzymimi problemami dla samej Turcji. To od tego trzeba zacząć, ponieważ no to będą reperkusje również w samej Turcji i Kurdowie tureccy przecież patrzą na to, co się działo w Afrinie, co się teraz rozgrywa w północno-wschodniej Turcji.
No, przypomnijmy, to są miliony Kurdów.
Tak, to jest około 20 milionów Kurdów, mieszkańców, obywateli Turcji, którzy są w tej chwili od już 4 lat marginalizowani. Polityka partii rządzącej, Partii Sprawiedliwości i Rozwoju jest zdecydowanie polityką taką nacjonalistyczną, stawiającą na nacjonalizm turecki i wykluczającą tak naprawdę Kurdów tureckich z życia politycznego. Więc ta awantura, tak bym to nazwał, w Syrii na pewno jest niezwykle ryzykowna dla samej Turcji, jak również i dla przyszłości rządów Erdoğana.
Bardzo panom dziękuję. Jan Wójcik, euroislam.pl, pan doktor Konrad Zasztoft, Wydział Orientalny Uniwersytet Warszawski. Bardzo panom dziękuję.